very good for it. Tak jak Basi wspomniał w tej jesteśmy tego świadomi, że zebraliśmy się tak jak co niedzielę, jak zwyczajnie, po to w tym miejscu, aby uwielbiać imię wszechmogącego Boga Ojca i Syna Jego Jezusa Chrystusa, żeby w łasce Bożej, w łasce Jezusa Chrystusa zdradzać. Różne są sposoby i różne są potrzeby ku temu, żebyśmy mogli zdradzać znajomości w łasce Bożej. No, na bardzo wielu z nas tu zgromadzonych jest już bardzo znana ta sprawa, ten temat, że stanowimy zgromadzenie, stanowimy społeczność, czy inaczej również stanowimy, można powiedzieć, kościół, eklesję, wspólnotę tutaj wzajemną i ustanowioną nie przez ludzi, ale ustanowioną przez Boga, przez Chrystusa Jezusa i będziemy starali się właśnie to podkreślić i udowodnić. Cała historia rozwój Kościoła rozpoczął się od misji naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy przyszedł na ziemię, gdy szczególnie w ten czas, gdy wyszedł nad Jordan do Jana Chrzciciela, wszedł w rzekę Jordan i został ochrzczony. A więc tym samym, tą samą koleją rzeczy my idziemy. Również wchodzimy w tych lub innych miejscach do rzeki czy do wody i przyjmujemy symbol chrztu. Chrystus Pan rozpoczęła się coś nowego tam w tym wypadku również w rzece Jordan. Przy tej okazji, gdy został podniesiony z nurtów rzeki, Duch Święty wstąpił w postaci widzialnej, w postaci gołębicy na Jezusa Chrystusa. Na świadectwo nie Chrystusowi, ale na świadectwo komu? Chrystusowi. I dla nas wszystkich na świadomie. I był słyszany głos. Chrystus Pan prowadził misję niedługo. W stosunku do historii chrześcijaństwa to można by było powiedzieć, że bardzo krótką. Ale dlaczego krótką? Bo była bardzo intensywna. Chociaż można powiedzieć, że jak gdyby wyniki nie były może w ten czas bardzo wielkie, tak ze względu na sposób patrzenia człowieka, bo gdy Chrystus kończył misję, wiemy w jaki sposób, to wielkie grono było przy Panu. No, było 12 apostołów, z których jeden okazał się zdrajcą. Było jeszcze więcej innych uczniów, ale w ten czas, gdy przyszła próba, doświadczenie, to wiemy, że wszyscy się rozpieszczą. I ci najbliżsi to również. Może najbardziej wytrwale okazały się wśród tych, co może nawet dziwić kto?
Niewiasty.
Niewiasty i ten młody, najmłodszy chyba z tego grona, Jan, a potem Jan. Oni byli jak gdyby najodważniejsi. Przyszli aż do pod krzyż. I pamiętamy zapisane wielkie i wspaniałe słowa. Przypominam po to, że gdy Chrystus był tutaj na ziemi, prowadził swoją misję, czy stworzył jakąś społeczność, czy stworzył jakiś zbór, zgromadzenie? No nie, tak byśmy powiedzieli w formalny sposób nie, ale w taki praktyczny sposób to już była społeczność, to już był zbór, tylko byśmy można powiedzieli, że tak przynajmniej jak czytając to, to nie mielibyśmy wrażenie, że ten zbór był zborem jakim? Będącym. Nie będącym na jednym miejscu, ciągle w drodze. Bo to była misja. No Chrystus Pan jak gdyby śpieszył się wykonać i dotrzeć do jak największego grona. Chrystus Pan umarł na krzyżu. Nastąpiło trzeciego dnia zmartwychwstanie, wiemy. Później ukazywał się przez okres 40 dni. Po co? A to utwierdzić uczni czym? Że on zmartwychwstał. Że to nie jest koniec. koniec wszystkiego, tylko że to jest etap, początek dopiero rozwoju Kościoła. Chrystus Pan jeszcze za czasu swojej obecności przed śmiercią bardzo wiele mówił, szczególnie mamy to zapisane w Ewangelii według świętego Jana o Pocieszycielu. Że przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy, który prowadzi nas we wszelką prawdę. A więc mówi do apostołów przede wszystkim. Pamiętamy również modlitwę Chrystusa Pana, modlitwę arcykapłańską, gdy szedł właśnie z wieczernika do ogrodu oliwnego, do Getsemane. To ten czas modlił się. Wiemy, że Duch Święty spowodował, dopomógł, że później apostoł święty Jan spisał to nam Ewangelii. I modlił się, między innymi modlił się przede wszystkim za tych, których nie panie dalej, a więc tych jeszcze, których pozostaje głównie 11 wybranych, ale i za tymi, którzy uwierzą we mnie poprzez ich słowo. My jesteśmy również tymi, którzyśmy uwierzyli. I na mocy tej modlitwy, jak gdyby arcykapłańskiej, możemy właśnie się tu, na tym miejscu znajdować i korzystać z tej modlitwy, z tych błogosławień. Chrystus Pan, gdy prowadził swoją misję sam, głównym był autorytetem największym. Ale pamiętamy, że dokonał wyboru 12 apostołów. I w jaki sposób dokonał? Na pewno powoływał nawet imiennie tych apostołów, ale później jeszcze potrzebne było to, Chrystus całą noc spędził na modlitwie, modlił się i prosił Boga, a Bóg jak gdyby wskazał, dopomógł i rano imiennie powołał tych 12 apostołów, wymieniając ich imienia. Oni byli, oni się przyuczali. Co znaczy apostoł? Co słowo apostoł znaczy? No, proszę?
Wysłany.
Posłaniec. I gdy Chrystus Pan odchodził, i to mamy szczególnie już w niebo wstąpione, zapisane w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, gdy się żegnał z tą garstką w końcu wprawdzie, którzy przyszli tam, to chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na takie słowa. Mówi, gdy się wtedy, oni wtedy zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, no, chodzi mi o to, że mówi tutaj, że będziecie mi świadkami, 8 werset, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Tu zapowiedział, że wstąpi Duch Święty, a wy otrzymacie moc, nie tylko Ducha Świętego, ale moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Świadkami, dlatego apostoł Jan już w swoim liście to napisał, to cośmy widzieli, tego, co nasze oczy widziały, czegośmy się dotykali, to świadczymy. Po prostu byli autentycznymi świadkami wydarzeń. Oni nam pisali, o to się opieramy. Ale Chrystus Pan, to samo pożegnanie, jak gdyby napisane jest zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza, 28 rozdział. I to bym chciał za podstawę naszych rozważań wziąć, 28 rozdział Mateusza Ewangelii od 16 do 20 wersetu mówi tak. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. Tam, żeby przyszli i tam nastąpiło pożegnanie, rozpanie się, niewostąpienie. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. Tu wygląda, że było coś takie trochę nadprzyrodzone. Widocznie byli ci, może bezpośrednio, którzy nie wątpili, ale zauważmy, oddali pokłon. Uznali, jednak byli przekonani, to, że zmartwychwstały Chrystus Pan jest, oddali mu pokłon, a mówi niektórzy powątpiewali. Ci, którzy jeszcze widocznie do końca nie byli przekonani. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I co mówi? Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I rozważania właśnie tymi słowami chciałbym nazwać. Uczcie je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Chrystus Pan na pewno w pierwszej kolejności mówi te słowa do kogo? Mówił do apostołów. Ale tak jak już zacytowaliśmy modlitwę Chrystusa arcykapłańską, że poprzez nich prosi o wszystkich tych, którzy uwierzą w Niego, ale również, którzy będą podejmować tą pracę tak jak czynili apostołowie. Chrystus Pan odchodzi do nieba, w niebowstąpienie następuje, zostawia garstkę tych ludzi, 11. No, możemy powiedzieć, najbardziej rozszerzając liczbę uczni Chrystusowych w chwili rozstania, do jakiej liczby możemy rozszerzyć? Tak, apostoł Paweł wspomniał, że widziało około 500 osób. I to jest najszerzej już obejmując tą liczbę. Cóż to jest w stosunku do ilości mieszkających w ten czas tam ludzi, albo w stosunku do całego świata. Ale w tej liczby 500, no nie wszyscy byli jednakowi. Byli bardzo różni. Nie ujmując nikomu z tych braci, bo nie wiemy, nie mamy danych, a nawet nie ma, przede wszystkim nie mam jakichkolwiek podstaw, to jednak jesteśmy przekonani, że z tych 500 na pewno wyróżniało się tych 11, no później wiemy o tym 12 apostole Pawle, którego osobiście Chrystus znowuż powołuje. I Chrystus Pan odchodząc do nieba nie zostawia strat tutaj na ziemi jak gdyby swojemu losowi, tylko mówi, że wy podejmiecie pracę i zleca im pracę, daje im ogromne zadanie, bo mówi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie i czyńcie, uczcie i czyńcie wszystkie narody. A więc zadanie bardzo ogromne, bardzo obszerne. Chrystus ma, Syn Boży, gdy był, to uczył, no można powiedzieć, dużo, ale uczył głównie, które? Jeden naród. No, jeżeli byśmy poszli tak daleko, to byśmy powiedzieli, że był przecież również i wśród kogo? Samaryta. I co najbardziej, jak gdyby, owocne, że byli tam, którzy uwierzyli. Można by było powiedzieć, że spytał się jeszcze spoza, no bo i setnik rzymski, i ta niewiasta hananejska uzdrowiona, córka jej uzdrowiona, czyli były, ale to były kontakty jak gdyby niewiele. Tu zleca teraz tym ludziom niewykształconym, nie mających możliwości, bo jeszcze niewiele dni temu, kilka dni temu, no 40-43 dni temu, tak przerażonych ludzi, że nawet apostoł Piotr, jak wiemy, jeden z najbardziej odważnych, był tak przerażony, że zapierał się przed nawet nic nieznaczącą dzieweczką, że nie znam go. Ty się mówisz, co nie wiem, co ty mówisz. I teraz zleca im takie zadanie, ogrom zadania. Ale gdyby to było w ludzki sposób, to oni byliby niewykonalne zadanie. Bo zlecając coś tak wielkiego, Bóg i Chrystus Pan pomyśleli również o wyposażeniu, o daniu jak gdyby instrumentów, możliwości działania. Nie było zadanie dane bez możliwości wykonania. I jakie to były możliwości wykonawcze? Apostoł Paweł, ten, który był później powołany, w liście do Efezów napisał, pisze w 4 rozdziale takie słowa. Pisze to już żegnając się ze starszymi, a więc już w pewnym stopniu zorganizowanymi zborami, kościołami, tą społecznościami zborowymi, i on się teraz tu żegnał ze starszymi efeskimi, to napisał takie słowa. List do Efezjan, 4 rozdział od 11 wersetu i mówi tak. I może od 10 też przeczytamy. ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebia, tak aby wypełnić wszystko. O kim mówi? Na pewno o Chrystusie. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. To nie wymyślili, nie wypracowali apostołowie, to nie wymyślili wierni, wierzący te funkcje do wypełnienia, tylko tu mówi jednoznacznie, on ich stanowił. W liście do Koryntian to samo pisze, to mówi, że Bóg ustanowił, bo przecież Bóg, a Chrystus, Syn Boży, to jest jedno działanie. Ale na pewno również i Bóg swoją łaską, swoim duchem to wszystko pobłogosławił i zatwierdził. Mówi, on ustanowił. Właśnie, jeżeli posyła, tutaj jak czytaliśmy, że idźcie na cały świat, ucząc je, przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, to żeby to było wykonane, to ustanawia w społeczności, w zborze, w kościele takie funkcje, takie zadanie. I pierwsze mówi apostołami, ustanowił apostołów. No, to już wspominaliśmy, w jaki sposób ustanowił też 12, później tego za Judasza wybranego apostoła Pawła, szczególny, bardzo szczególny jeszcze sposób, bo już powołał go na apostoła ten czas, gdy sam był już w chwale. I dlatego chwała, myślę, że cząstka chwały Chrystusa objawiona Szawłowi w drodze do Damaszku powaliła Szawła na ziemię i spowodowała utratę zdrowia. Ale uczyniła coś istotniejszego. Przemieniła człowieka z prześladowcy, i to prześladowcy zdecydowanego, zaprzysięgłego, który zresztą w dobrej wierze i w dobrym przekonaniu szedł i pomyślał, że służy Bogu. Przemieniła go w co? Jednego z najbardziej wiernych naszych Chrystusa. I w ten czas, gdy on się pytał Pana, Panie, któżeś ty, że ja Cię prześladuję, to jak odpowiedział Chrystus Pan? Tam jest Jezus. Którego ty prześladujesz? No, czy Szaweł prześladował Jezusa? Jezus był w niebie. Mógł to czynić wcześniej, ale nie w tym momencie. Ale przecież to Szaweł był tym, który jest zapisany. On sam pisze o tym, co sam, że on pilnował Szaweł, czyli w czasie kamienowania Szczepana, tych, którzy kamienowali. On był przed tym. On innych porywał i oddawał do więzienia na tortury, na śmierć, na prześladowanie. I tutaj Chrystus Pan jednoznacznie utożsamia swoje osoby z kim? Z wierzącymi, ze swoimi uczniami, swoimi naśladowcami. Ty prześladujesz mnie. Prześladując braci moi albo uczni moi, prześladujesz mnie. A jednocześnie bardzo łatwo i prosto odwrócić to stwierdzenie w drugą stronę, że jeżeli cokolwiek okazujesz dobrego moim uczniom, moim naśladowcom, moim braciom, to co czynisz? Mnie bezpośrednio. To właśnie jaki bardzo mocny związek. Mówię, ustanowił jednych apostołów, drugich zwini prorokami. I to tłumaczenie proroków ma różne znaczenie. Wiemy, że w naszej literaturze oddaje, że prorocy jako co?
Publiczni
mówcy. Ale pamiętamy i wiemy, i myślę, że w dalszym ciągu istnieją, że są bracia, siostry, które możliwe, że mają szczególny dar zrozumienia proroków. Nie prorokowania jak prorocy Starego Testamentu, czy może prorokinie, jak były już w Nowym Testamencie córki, jeżeli się nie mylę, Szczepana,
Szymona.
Ale czy byli prorocy jeszcze, którzy prorokowali rzeczy tajemne dla innych osób i dotyczące danej chwili. Ale myślę, że do dni dzisiejszej są bracia i znamy takich, którzy w szczególny sposób mają dar i talent do przedstawiania, do zrozumienia, do wykładania proroków, które już znamy. Innych ewangelistami, a więc tych, którzy co? uczą tych podstaw nauki Jezusa Chrystusa, a więc o życiu, o działalności Jezusa Chrystusa, o ewangeliści mówiący rzeczy, co słowo Ewangelia, co znaczy? Dobrą nowinę. Niosący dobrą nowinę, pocieszające, przemawiające do ludzi. Są różne talenty, tak jak pamiętamy, pan to zobrazował, wezwał słów swoich, król i rozdał talenty. Różne talenta i również myślę, że odnoszące się do takich spraw. Innych pasterzami i nauczycielami. Słowo, określenie pasterz. Wiemy, bardzo często znamy, że nazywają się pasterze w kościele luterańskim, ewangelickim. Jest często używane słowo jakie? Pastor. W odniesieniu nie znam źródła słowa, pochodzenia słowa ksiądz, ale pastor to jest jednoznaczne i proste co? Pasterz. Ten, który co? Opiekuje się tak jak pasterz. Ten, który prowadzi właśnie to, co było dopiero czytane tu przez brata, ten psalm 23. Że to były paszone to stado, ci uczniowie Jezusa Chrystusa, żeby byli wypasani na tych zielonych pastwiskach, który potrafi ostrzec i bronić. I często nawet może i udzielać jakieś nagany czy kary. I nauczycielami. To często nieraz niektórzy z braci, i wiem, że tutaj jeden nie tak dawno mówił, ja nie jestem nauczycielem. Nie, czy chcemy, czy nie chcemy, takie funkcje są ustalone. I jeżeli ktoś coś poucza, to co? Spełnia tą rolę. To nie znają, że czuje się jak nauczyciel w szkole, że rzeczywiście jest znacznie wyżej podstawione albo zdecydowane, który wydaje później ocenę, laurki wypisuje, ale nauczyciel uczący tak, jak tu właśnie Chrystus Pan powiedział, odchodząc, mówi, ucząc jest przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. I w tej roli na pewno Chrystus ustanowił taką funkcję i ona przez cały wiek Ewangelii jest spełniana. Ale po co to uczynił? 12 werset mówi, aby przygotować świętych do działania, do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A ciałem Chrystusowym to jest? Kościół. Właśnie wy jesteście. Wszyscy są ciałem Chrystusowym. Eklezja, ten kościół, ta społeczność, aby to wszystko wzrastało w jedność, mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości. I na innym miejscu tenże sam apostoł Paweł mówi, że początkowo to jesteśmy karmieni czym? Mlekiem. A więc bierze ten przykład takiego z życia, z człowieka. Dziecko potrzebuje szczególnie niemowlę mleka. Ale rozwijając się, gdy aż urośnie doskonałego człowieka, męża, to na pewno potrzebuje wiele twardych pokarmów. I dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzi i przed podstęp prowadzący na bezdroża jest błędu. I po to właśnie są nauczyciele, po to się zgromadzamy. Po to było ustanowione apostolowie, prorocy, pasterze, nauczyciele. Te funkcje po to zostały ustanowione, żebyśmy nie byli jak dzieci miotani są czy inna, że schodząc się tutaj, spotykając się, uczymy się, wzajemnie się podnosimy, budujemy, przekonujemy, żebyśmy byli właśnie odpornymi na różne wiatry, jakie napotykamy w życiu swoim. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem do Niego, który jest głową w Chrystusie, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające sprawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samego w miłości. Po to te funkcje zostały w kościele ustalone. Po to między innymi, jak tu brat wspomniał, że o ile się orientuje, że w wielu zgromadzeniach w dniu dzisiejszy takie nabożeństwo jest i wybieranie starsi. Po co? Czy odpowiadamy, czy inni wszyscy tym aż cechom i tak wysoko postawionym wymaganiom, to już jest sprawa zupełnie jeszcze inna. Powinniśmy tak do tego zdążyć. Tu apostoł Paweł mówi, że Pan ustanowił te różne funkcje w Kościele, aby się ten Kościół rozwijał i rósł, aby doszło do wybrania tej zupełności, szczególnie zupełności chowań, ażeby kiedyś Kościół mógł być uzupełniony i w ten sposób zakończona misja tu Kościoła na ziemi, Kościoła tworzącego właśnie ten mistyczne ciało Chrystusowe. W pierwszym liście do Tymoteusza tenże sam apostoł Paweł pisze i daje radę wymowną. Tu odczytaliśmy, że te funkcje ustanowił nie gromadzenie zebrało się i ustanowiło się, tylko ustanowił Chrystus te funkcje. Pamiętamy, tylko sobie króciutko wspomniemy tą historię, gdy po zesłaniu Ducha Świętego Duch Święty wstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy i pod wpływem tego zlanego Ducha Świętego apostoł Piotr wystąpił przed Żydami, to tak przekonująco nauczał i mówił, że w dniu tym poświęciło się, ochrzciło się ile? 3000 braci. Drugie wystąpienie jest zapisane i znów mówi, że liczba się powiększyła do 5000, czyli przybyło dwa. Zaczynała się tworzyć już Kościół, duża społeczność i trzeba było tą społecznością jakoś kierować, jakoś zarządzać, bo w liście do Koryntian to mówi, wymieniając oprócz tutaj, jak w liście do Efezów wymienia, że apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli, to tam mówi nawet jeszcze, że zarządców. Nie bardzo może rozumiemy, jak, co to miało oznaczać. Może ci, którzy szczególne dary mieli do kierowania tą społecznością tworzącą się. I pamiętamy, że zaraz na początku były kłopoty, bo zaczęły się narzekania, bo społeczność nie jest od razu społeczność Kościoła wierzących świętymi w pełnym tego słowa znaczeniu. My jesteśmy nazywani świętymi. Biblia nazywa chrześcijan wierzących, jeżeli adresuje apostoł Paweł listy, to nazywa braci świętymi. Ale w jakim znaczeniu? No, zaraz na innym miejscu my mówimy bardzo często, że jesteśmy co? Świętymi? Grzesznymi jesteśmy. I jak to pogodzić ze świętymi? Usprawiedliwieni. I mamy się uświęcać. Właśnie tutaj się mamy uświęcać, zwracać z tym. I pamiętam, tak samo było z tym pierwotnym, pierwszym kościołem. I dlatego apostołowie, gdy te problemy narastały, gdy oni mieli coraz więcej zajęcia, to przyszli i zwrócili się do zgromadzenia, że co? Wybierzcie sobie. Wskażcie nam 7 mężów, wymogi powiedziane, i jeżeli wy wybierzecie, to my co zrobimy? My zatwierdzimy. My włożymy ręce, a pamiętajmy, że w ten czas oni mieli naprawdę tą funkcję do spełnienia apostoła i składania rąk i przez składania rąk zsyłali, przekazywali Ducha Świętego. I pamiętamy, że wybrano 7 diakonów. A słowo diakon cóż oznacza? Pomocnik, pomocnicy. Bo mówię, niedobrze jest, żebyśmy my się zajęli stołami, my będziemy służyć pokoło słowa, a nie oni się zajmą stołami. Ale do tego jeszcze wrócimy. Czyli że tam już pierwsze namiastkę mamy demokratycznego działania. Chociaż apostołowie mieli szczególne dary albo upoważnienia do zarządzania w Kościele, to jednak już widzimy zaraz w pierwszym Kościele demokratyczne podejście. Mówi, wy wybierzcie sobie, wy społeczność, a my tylko to weźmiemy, to podłożymy, usławimy i zatwierdzimy. I teraz przechodzimy do słów apostoła Pawła zapisane w liście do Tymoteusza. Podobne, bardzo podobne są słowa zapisane w liście do Tytusa. Nie będziemy powtarzali, ale tu apostoł Paweł mówi. On był tym, który szedł i zakładał zbór. Ale żeby założyć zbór i ustanowić, musiał być porządek. Bo Bóg jest Bogiem porządku. Tak jak mamy to już od początku w narodzie izraelskim jest pokazane, że Mojżesz był ustalony do wyprowadzenia tego narodu, ale został przez Boga wskazany. Pomógł mu nawet jeszcze i jego świekr, teść Jetro, że wybrał sobie 70 starszy, ale był porządek, wszystko funkcjonowało. Tak samo tutaj, gdy apostoł Paweł zakładał zbory, a nie tylko apostoł Paweł, to musiał być złożony jakiś porządek. Nie mogło być tak, że będziemy się zbierać i posiadamy, zejdziemy się, porozmawiamy raz, drugi, trzeci, to można. Ale jeżeli chcemy egzystować, istnieć, a Kościół, a apostołowie otrzymali to zadanie, żeby szli na cały świat i uczyli cały świat, to musiało być jakiś ustanowiony porządek. I pod wpływem Ducha Świętego ten porządek był wypracowywany. Nie jakoś ściśle, bardzo sztywna, ustanowiona hierarchia, tylko zostały podane zasady. I tu czytamy w 1 Tymoteusza, 3 rozdział od 1 do 7 wersetu. Mówi apostoł Paweł tutaj nazwane jest o przełożonych w kościele, w zborze o przełożonych, bo inaczej o starszych, przedstawiciela zboru, których bardzo słusznie nazywa, i Chrystus Pan już tak nazywał, że to jest ważne, ten co siedzi, czy ten co usługuje. Mówi, w świecie jest tak, że ten, który co? No, jak tam Chrystus Pan powiedział? Większy to usługują. Ale u was niech tak nie będzie. I tu takie jakieś przedstawienie jest. I właśnie te stanowiska, mówi, to powinny być funkcja usługiwania zborowi tej społeczności, tej eklezji. Mówi słowa apostoła, prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Kto się ubiega? Biblia Gdańska mówi, kto biskupstwa żąda. No i tu zaraz pierwsze takie jak gdyby przehamowanie, jak to żąda. Tu brat, pamiętamy dwa tygodnie, gdy mówił, że trzeba ułożyć tą listę, podać. Kandydatów to mówił, że najpierw ten podawany pierwszy musi sam na siebie zagłosować. Ale później miał sam problem to wykonać. Ale zgadzam się, to jest taka myśl. Bo wyrażenie zgody to jest nic innego, tylko zagłosowanie w pewnym sensie. Tu mówi apostoł Paweł, prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. No, być biskupem dla nas, ludzi z Polski, która jest w olbrzymiej większości katolicka, to co? Biskup to co? Władza, to jest szyfa. To jest, wiemy, że nie znam i nie chcę może aż ośmieszać, ale rzeczywiście tak jest, że jest wożony i czy tego żądać? Czy o tym apostoł Paweł mówił? Nie. No to o czym mówił? Bo biskupów też znamy, no. Nie znamy już później kardynałów czy innych, bo Biblia to nie wymienia. Utworzyli sobie. Nie będziemy im, nie mamy do tego, to nie nasza sprawa. Ale jeżeli chcemy, opieramy się za główną podstawę Biblii, to tu mówi, że jest główną tą konstytucją naszego postępowania, to tu mówi, że biskup. Kto biskupstwa żąda? Słowo biskup, co znaczy? Proszę? A dozorca to co? Jakby mi ktoś powiedział, no ja wiem któremuś z biskupów w Gdańsku czy tam innym, że dozorco to by się chyba obraził. Ale to jest tylko przyzwyczajenie, to jest mówiąc po polsku, to by trzeba było powiedzieć zawarto. A mówiąc to słowo biskup, to jest wszystko w języku greckim. I nam się przyzwyczailiśmy, że to ma takie znaczenie. A po prostu po polsku mówiąc to znaczy dozorca. Kto żąda takiej funkcji, żeby dozorować, no kto, jeżeli by ktoś mu powiedzieli, czasem nabierają do pracy na dozorcu, bardzo się ludzie cisną. Bo z dozorowaniem to są związane dużo zadań, odpowiedzi, pracy, nie wszystkie za bardzo przyjemne. I tu w tym znaczeniu tym bardziej pamiętamy, że gdy apostoł Paweł pisał i zakładał te zbory, to ci dozorcy, ci biskupi, to cóż, oni naprawdę mogli błyszczeć, mieć znaczenie takie jak w dobie dzisiejszej? Na pewno nie. Ani na terenie Palestyny, w Izraelu, ani tym bardziej poza Palestyną, w Cesarstwie Rzymskim. Bo były, przecież rozpoczynały się prześladowania. I coraz ostrzejsze, że pierwszymi ofiarami, kto padali właśnie co? Przełożeni. Tak, ci dozorcy. To jest sprawa znana. Zresztą jeszcze cofając się w Polsce do czasów komunistycznych, lata 50. późniejsze, to jak do zboru coś mieli, to kogo pierwszego? No, nazwanego przewodniczącego, starszym. I to jest tak naturalne. To było związane z dużą odpowiedzialnością, nie z przywilejami, tylko z ogromną pracą, zadaniem i odpowiedzialnością, a nawet niebezpieczeństwem. I dlatego apostoł Paweł mówi, że kto biskupstwa żąda, ubiega się pięknej pracy pragnie. Ale, i w tym ale to już jest coś więcej. Biskup zaś ma być nienaganny. I to chyba już trudniej. Biskup ma być nienaganny. Czy to tak jest łatwo? Każdy sam może i powinien odpowiedzieć. Mąż jednej żony, no w dobie dzisiejszej może nam nie sprawia tyle trudności. Mówię może, bo niestety żyjemy w takim okresie czasu, że nie mamy, czy nie mają ludzie po dwie żony, ale którą z kolei mają. To się zmienia tylko. I myślę, że tu jest też to ujęte, bo kiedyś było wielożeństwo i to apostoł jakby to wykluczał. Trzeźwe spojrzenie na życie, na świat, ale myślę, że nawet w dosłownym znaczeniu, co tam jeszcze mówi, nie pijanica, wielu wina, czy wina. Ale tu mówi trzeźwe spojrzenie na życie, na świat, na rzeczy, na problemy społeczności tej. To powinien odpowiadać. Umiarkowane, czyli niewybuchowe, nie jakiś umiarkowane, pragmatyczne, czy jakie słowa używają, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. I czy chcemy, czy nie chcemy, to jak niektórzy, któryś brat mówił, to mówi, ja nauczycielem nie jestem. No to nie jest. Dobry nauczyciel. Ma być, ta cecha ma być, a jeżeli nie jest, to nie jest. Mówi, nie oddający się pijaństwu, bo w dobie dzisiejszej to szczególnie tej społeczności, w polskim społeczeństwie to grozi, ale jeżeli znamy historię pewnego okresu czasu, niestety również było pijaństwo, już cesarskie, rzymskie to nawet mocne. Niezadzierżyste, więc nie skore do jakichś sprzeczek rozłóż, lecz łagodny, niecwarliwy, niechciwy grosza. No i tu każdy musi odpowiadać sobie również. A braterstwo otrzymujemy po to, że będą głosować, podnosić głosy. Bo jest czynny udział i wierny. I ja podnosząc rękę, muszę wiedzieć, że biorę odpowiedzialność to, na kogo składam tą rękę, bo to podnoszenie to jakby dokładanie na tego rękę. I że odpowiedzialność ciąży również na mnie. Na tym, który przyjmuje i na tym, który ten obowiązek przekazuje. Bo mówi, który by własnym domem dobrze zarządzał. Dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. czyli wymogi są jak gdyby ciągle do tego takie krzelne, takie pragmatyczne podejście. Nie rozpuścić dzieci, otrzymać posłuszeństwo, co w dobie naszej coraz chyba trudniejsze jest do wykonania. Mówi, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Jeżeli nie ma tej cechy umiejętności, to i nie popieruje tą społecznością, bo dom jest również, szczególnie jeżeli jest starszym zboru czy ten biskupem, to powinien dom mieć jaki? Wierzący. I ten wierzący dom stanowi również taki maleńką społeczność. Jeżeli dobrze zarządza tym, to ma szansę, ma jakieś predyspozycje, że będzie również zarządzał, prowadził, pomagał być nauczycielem w tym całej Kościele Bożym. Nie może być to być dopiero co nawrócone, gdyż mógłby zbić się w pychę i popaść w potępienie diabelu. No, dopóki, mówię, było chrześcijaństwo walczące, dopóki było chrześcijaństwo dużej mniejszości, to zaszczytem nie było być biskupem. Zaszczytem było duchowym, ale nie materialnym, nie takim społecznym. Natomiast później to się zmieniło, stawało się wręcz inaczej. I jak znamy historię, to było bardzo często wielu biskupów, czy starszych zborowych, czy jak nazwać, którzy byli nowo nawróceni. Mamy nawet zapisane przez apostoła Pawła takie przypadki. Ale bardzo często ci nowo nawróceni, doprowadzę, tak jak tu pisze, mówił, że było to niebezpieczeństwo i to niebezpieczeństwo zostało udowodnione częstokroć. Mówię, a powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, których do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Cieszyć się dobrym imieniem. To znaczy jakie imienie? Jan? Grzegorz? Czy inne? No jak byśmy to
wypowiedzieli?
Imię pracy. Dobry charakter. Właśnie to imię często mówią i tak piszą teraz, że imię odzwierciedla charakter. Kiedyś myślę, że tak było, jak badamy na to zapisy starożytne. Ale w dobie dzisiejszej to wiemy, jak się już dostaje imiona. No, nie tak dawno czytałem, że ktoś tam się uparł i nazwał syna swego Solidarność, tylko coś w tym. I mówi Solidariusz. I teraz już piszę, że w sądzie sprawa, bo dziecko się wstydzi tego imienia i poprawi. Nie o tak. Nie o przypadki tego imienia. Michał, chociaż akurat to mi w biblijnym znaczeniu rzeczywiście ma znaczenie. Ale to imię, wypracowana wartość tego człowieka. I mówi, żeby był w swoim środowisku ceniony, ale żeby to miał poza zborem takie imię. Bo inaczej będzie przynosił, będzie spadał na zbór. Takie wymagania zostały postawione, żeby zostać starszym. No i teraz mówię, czy odpowiadamy tym wymogom. Najlepiej by było, żebyśmy odpowiadali, kandydaci odpowiadali 100% tym wymogom. Ale myślę, że i ci, którzy przyjmują to, i ci, którzy głosują, przyjmują na siebie odpowiedzialność i w swoim umyśle muszą rozważyć tę sprawę. Nikt za nikogo tej decyzji nie może podjąć. W Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, a w 28 wersecie apostoł Paweł również pisząc, jak gdyby o sobie tak, to między innymi napisał tak, nie o sobie, ale również o starciach i innych, no innych, mówi, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę. I myślę, że ten obowiązek bardzo wielki spada właśnie w tej kolejności. Na starszych, czy biskupów, czy jakkolwiek nazwać. Miejcie pieczę o samych siebie. Nie w znaczeniu tylko zabezpieczenia jakieś, tylko miejcie pieczę o sami siebie, o w jakim znaczeniu? Dygnujcie, to będzie to samo. To nie zmienia dużo. Musi przede wszystkim sam o siebie. To nieprawda, jeżeli ja tu staję, to ja jestem bezpieczny i tylko mogę pouczać, krytykować, czy jak jestem użyte, napominać i ten. Chociaż powinien to robić, także też. Ale musi pamiętać to, co apostoł Piotr powiedział, że niechaj was to nie będzie, niewielu będzie nauczycielami. Bo cięższy sąd będzie. I bardziej narażeni są cały czas, byli, tak jak już tam apostoł Paweł zauważył w liście do Tymoteusza, że na te pokusy diabelskie, na niebezpieczeństwo właśnie bardziej są narażeni ci, którzy stają właśnie. Przede wszystkim, tak jak już żeśmy prosili, nie wiem, czy jeszcze poprosimy o to, żeby właśnie Duch Święty pokierował tą sprawą. Żeby tak jak Chrystus Pan powiedział, że będzie się opiekował, będzie ten pocieszyciel wśród was. A również powiedział Chrystus Pan, że będę z wami aż do skończenia świata. Żeby właśnie to Duch Święty właśnie uczynił. Żeby w dniu dzisiejszym, jeżeli będą wybory, żeby to faktycznie Duch Święty ustanowił tych biskupów starszych. Abyście paśmy zbór pański nabyte własną jego krew. Czyli olbrzymia i wielka odpowiedzialność jest, jak tu określona, w tych nauczycielach, pasterzach. Bo to jest pasiecie, odpowiadacie za bezpieczeństwo, tu mówię, za trzodę, którą Pan sam nadał własną swoją krwią. Tym bardziej większa i jednoznaczna odpowiedzialność. W pierwszym Tymoteusza znowuż apostoł Paweł pisze, ale w czwartym rozdziale chciałbym zacytować, myślę, że tą samą myśl podaje, pierwszy Tymoteusza, czwarty rozdział, 16 werset. Pisał to osobiście do Tymoteusza, dawał mu radę i między innymi dawał mu takie, mówi od 13, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. A wiemy, że właśnie Tymoteusz był ustanowiony tam w tym zborze i może nie tylko w jednym, żeby opiekował się, żeby nauczał tych braci. To tu mówi, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Czyli wkładali dosłownie, myślę, równie nawet i starsi, pamiętając, że apostołowie mieli ten dar, że gdy wkładali na kogoś, to otrzymywał nawet dar Ducha Świętego. Oto się troszcz i w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. I tutaj jest, myślę, że bezpośredni wymóg do wszystkich tych, którzy mają być sługami w zborze. I mówi, pilnuj samego siebie i nauki. Trwaj w tym, co w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Pilnuj samego siebie i nauki. A jeżeli będzie prawy ten biskup starszy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnikiem, że i to pomoże wszystkim uczestnikom w zgromadzeniu. A jeżeli będzie starszy, zaniedbywał się, nie będzie o to dbał, to niestety i będzie ta druga strona. W liście apostoła świętego Piotra, w pierwszym liście, w piątym rozdziale, od pierwszego wersetu do czwartego czytamy również wypowiedź apostolską na ten temat. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszych, zauważmy, nie mówię, że ja jestem apostoł wyżej stojący, nie siedzę na jakiejś stolicy apostolskiej, ale mówię również starszy i świadek cierpień Chrystusowych. Mówi oraz współuczestnik chwały, która się ma objawić, bo to jest związane. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu. I to jest, myślę, również bardzo istotne. Paście, ale nie z przymusu.
lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Niejako panujący nad tymi, którzy są wam pouruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, czyli Chrystus, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. To jest droga do postępowania. I takie wymogi w stosunku do starszych. Czy duże? Na pewno bardzo duże. Czy odpowiadamy? No każdy sam sobie musi odpowiedzieć za siebie, a również odpowiedzieć za innych, na kogo decyduje się złożyć ten obowiązek. Również w Piśmie Świętym jeszcze obok starszych biskupów są wymienieni to diakoni. I tacy wymienieni są na naszej liście i na takich mamy głosować. Czy dużo odbiegają od warunków, od wymogów stawiane biskupom? Nie. Nie dużo. Bardzo niedużo. Prawie, że moglibyśmy powiedzieć, że prawie identyczne. I to zapisane jest w 1 Tymoteusza, 3 rozdział, tylko dalsze, od 8 do 13 wersetu. Również mówi, diakoni mają być uczciwi, nie dwulicowi, nie nalogowi pijacy, nie chciwi brudnego zysku. No, inne słowa używane są, ale przecież to są bardzo podobne. Pewno, że w stosunku do biskupów, jak tam wymienia, że jak gdyby ostrzej to jest postawione. Zachowujący tajemnice wiary oraz z czystym sumieniem. A Biblia Gdańska, jak tam oddaje pan troszeczkę inaczej?
Mający
tajemnice
wiary,
rozumiejący tą tajemnicę wiary. I co posiadających? Czystym sumieniem, czyste sumienie do tego. Niech oni najpierw odbędą próbę. Jeżeli to diakon, to jest pomocnik. Właśnie pomocnik ma być komu?
Biskupom.
Można. Ale myślę w pierwszym znaczeniu komu?
Zborowi.
Pomocnik zborów, ale z biskupom też. Starszym też. To wspólnie ma być robione. Niechaj oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. I to, co właśnie praktykujemy, służby i tej pomocniczej zborze, a nawet służby po przejściu próby, wypróbowaniu, przejściu do właśnie tej kategorii, w tym wymienione pierwsze jako starsi czy biskupi. I to jest te, ale również pamiętajmy, że tak jak w pierwotnym kościele, gdy były problemy, gdy była praca w zborze, to byli po to wybrani co? Diakoni. Praca w zborze i dla zboru i około zboru. To ma być również. To nie tylko, że ma być, jak my praktykujemy, raz w miesiącu, czy dwa razy, czy raz na dwa miesiące powiedzieć przez 15 minut, ale jeżeli ma być praca, pomocnik ma być zboru całego. I o tym może często się jakoś tak zapomina. Znam praktykę, jak praktykują w zborze duży zbór krakowski, a sale mają oddziały. Tam między innymi diakoni przychodzą i to pracują na tej sali. Rozpalają, przygotowują on stale, bo pamiętajmy, duże miasto, duże się zjeżdża. Oni są znacznie wcześniej, oni przygotowują, wyznaczają po prostu dyżury. I myślę, że to jest bardzo słuszne między innymi. A przy tym nie jest nieistotne, jak wcześniejśmy czytali, że zachowujący tajemnice wiary oraz czystym sumieniem. I dalej mówi co? W stosunku wymów do diakonów. Podobnie kobiety. No, w odniesieniu myślę, że pamiętamy, że tam były jeszcze co?
Diakonisy.
I bardzo możliwe, że tutaj wymienia. Diakonisy, czyli pomocnice, które pracowały przy co? Uniosły pomoc dla sióstr, dla pomocy w zborze innych. Powinny być poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony. Nie pozwalaj mieć po dwie żony. nic mają nie lepiej ani nie gorzej od nas, od starszych, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi, domami swoimi. Czyli tak jak powiedziałam, domowi są prawie identyczne. Bo ci, którzy dobrze służą, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. To ich mobilizuje w ten sposób. Chociaż byśmy powiedzieli, no co za nobilitacja, jeżeli tam trzeba pracować. Myśmy w dobie dzisiejszej jesteśmy takim społeczeństwem, że wiemy, że te najbardziej usługowe, służebne prace to wykonują jacy ludzie? Najbardziej znaczący? Najbardziej prości, niewykształceni to usługowe prace. A przecież samo słowo używane, które nobilituje tak dzisiaj, by zostać ministrem. Co to znaczy? Minister. To jest też to samo. To jest diakon albo minister, ten służący, służący dla narodu. To ma tak znaczy. Tylko, że zapomina się o tym służeniu dla narodu, a korzysta się ze służby narodu dla niego. I oby to się nie przynosiło na nas. Bo może się przynosić. To grozi i o tym musimy pamiętać. I tak jak wspomnieliśmy, że ten porządek ustanowił Chrystus Pan, a tylko teraz pozostaje, jak dokonać tego wyboru. Rąk nie wkładamy, tak, tylko podnosimy ręce na tego, ale najczęściej tak byśmy mogli scharakteryzować, ten, na którego głosujemy, to nie staje, nie rozgląda się, tylko co zrobi? Pochyli głowę, a nasze ręce gdyby są wkładane na jego głowę. I przeczytajmy w Dziejach Apostolskich. To podstawa, dlaczego stosujemy tak, a nie inaczej. Bo wiemy, że zasady w olbrzymiej większości wyboru, czy dokonania, czy mianowania, to muszą przejść jakieś szkoły teologiczne, seminaria pokończyć, a dopiero stopnie i są, no jak to się tam nazywa, że są podnoszeni na urzędy poszczególne. Wyżsi rangą przekazują, składają ręce na takiego i on jest wprowadzony na te urzędy. A co mówi Pismo Święte? W Dziejach Apostolskich, 14 rozdział, 23 werset. Ja przeczytam z Nowego Tłumaczenia, ale Biblia Gdańska oddaje inaczej, co proszę, może zaraz ktoś odczyta to jeszcze raz. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, apostoł Paweł z Barnabą, ze swoimi pomocnikami, a takimi pomocnikami apostoła Pawła w drodze to był między innymi to Marek, między innymi no wiele innych, Tymoteusz czy innych, to byli jego diakoni. Mówi tak, a gdy przez składanie rąk wyznaczyliśmy im w każdym zborze starszych, ale myślę, że najpierw zbór pokazał, tak jak w zborze jerozolimskim, wy wybierzcie, powiedzcie kogo, byście uważali, a my włożymy ręce, tu tak oddaję, wśród modlich i posłów poruczyli ich panu, którego uwierzyli. A Biblia Gdańska, może ktoś ma odczytać. Siostra Jasia ma w Gdańsku, tak? Proszę.
A gdy im przed głosy postanowili starszy w każdym zborze i modlili się z postami, poruczyli je Panu, którego uwierzyli.
Dziękuję. Tu mówię, oddaję jedno zdanie przed głosem. Myślę, że bardzo często pomiędzy wierzącymi szybko uciekają do tego, że zbory, że religia to rządzi się, jest na wzór teokracji, a nie demokracji. Ale tak jak ten przykład z pierwszego zboru jerozolimskiego mamy, że zbór miał upatrzyć sobie, wybrać, a ci apostołowie tylko mieli zatwierdzić, prosić o błogosławieństwa, przekazać Ducha Świętego. Tak samo tutaj jest podobnie pokazane, że zbory sobie upatrzyli, a ci Pamiętajmy ciągle jeszcze, że apostołowie mieli moc przekazywania darów Ducha i Ducha Świętego. I na pewno to w ten sposób robili. Ale tu jest oddane, że zbór głosował. I dlatego się tego trzymamy. Jesteśmy przekonani, tak, że to jest właśnie sposób biblijny. I to będziemy za chwilę czynić. Ale po co to wszystko? Po co to robimy? Po co to czynimy? Nie po to, żeby mieć porządek tylko po to, tak jak Chrystus Pan powiedział tutaj, żebyśmy, i to, co zacytowałem na początku, ucząc je przestrzegać, ucząc się również, bo apostoł Paweł kilkakrotnie podkreśla, że pilnuj samego siebie, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I po co dokonamy wyboru? Po to ustanowimy porządek, żeby wzrastać w łasce i znajomości, żeby poznawać. Nie po to tylko, żeby przyjść i wiedzieć, jak jest, że jest porządek, ale jak będziemy się zastanawiać, nad czym się zastanawiać, co badać. I to będziemy w drugiej godzinie na pewno na ten temat dyskutować, żeby to życie nasze duchowe, zborowe wzrastało, a nie może tylko tak istniało lub luźniało. Dlatego z całego życia, z serca życia braterskiego, błogosławieństwa Bożego.